Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Misjonarki Świętej Rodziny obchodzą stulecie zgromadzenia. Gośćmi w studiu będą siostry Zuzanna i Leontyna. We Wrocławiu zakończyło się Forum Młodych. Opowiedzą o nim ksiądz Cezary Chwilczyński i jego goście. W audycji Eucharystia Nieznany Sakrament ksiądz Tomasz Jaklewicz omówi obrzędy komunii. 18 listopada na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Na początek watykańskie aktualności dnia.
Po świadectwie Kościoła w zlaicyzowanym społeczeństwie Czech i Moraw mówił papież do tamtejszych biskupów kończących wizytę ad limina apostolorum. Każdego z nich Benedykt XVI przyjął w tych dniach na audiencji prywatnej. Pozwoliło mu to, jak zauważył, poznać Kościół żywotny, który chce być dla społeczeństwa zaczynem. Coraz więcej mieszkańców Republiki Czeskiej nie należy już do żadnego kościoła. Z drugiej jednak strony duże jest zainteresowanie działalnością Kościoła katolickiego i jego programami. Wielu ludzi tęskni za wyzwalającym, choć stawiającym wymagania orędziem Ewangelii.
Myślę, powiedział papież czeskim biskupom, że materialne i kulturalne zniszczenia minionego reżimu spowodowały u waszych rodaków, którzy uzyskali teraz pełną wolność, pragnienie nadrobienia straconego czasu. Nie zwracają jednak przy tym dostatecznej uwagi na znaczenie wartości duchowych, które nadają trwałość zdobyczom społecznym i materialnym. Otwiera to jednak szerokie pole działania dla misji wspólnoty chrześcijańskiej.
Ojciec Święty wskazał na rolę, jaką odgrywa świadectwo żywych wspólnot, również poprzez działalność charytatywną. Pociągnęło już ono wielu ludzi, także ze świata kultury. Wśród bolączek czeskiego kościoła Benedykt XVI wspomniał małą liczbę księży. Wskazał na potrzebę duszpasterstwa powołaniowego, a także formacji zdrowych rodzin chrześcijańskich. Podkreślił, że państwo nie powinno mieć trudności, by uznać działalność kościoła apostolską, charytatywną, oświatową czy w dziedzinie służby zdrowia. Kościół nie żąda przywilejów, ale możliwości pełnienia swej misji. Kiedy przyznaje mu się to prawo, korzyść odnosi całe społeczeństwo.
Kwestię relacji z władzami państwowymi poruszył też, przemawiając w imieniu czeskiego episkopatu, jego przewodniczący. Arcybiskup Ołomuńca, Jan Graubner, wyraził żal, że w 16 lat po upadku totalitarnego reżimu i po trzech papieskich wizytach w Czechach nie udało się tam jeszcze osiągnąć pełnej normalizacji stosunków państwo-kościół. We Wrocławiu dobiegło końca trwające od środy Międzynarodowe Forum Młodych. W trakcie spotkania ksiądz Cezary Chwilczyński rozmawiał z jego organizatorami.
W studiu witam serdecznie organizatorów 21. Forum Młodych, a są nimi ksiądz Adam Łuźniak, wicerektor Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Oraz Julian Nastałek, Seminarium Duchownego, student Papieskiego Wydziału Teologicznego. Witam.
Witam, szczęść Boże.
Forum Młodych 21 odbywa się pod hasłem Pokolenie Jana Pawła II. Temat aktualny, temat od kwietnia bardzo zgłębiany przez i instytucje kościelne, a również przez media.
Tak jest, z pewnością jest to temat na topie, jakkolwiek również i nasze seminarium, nasz Wydział Teologiczny podjął się w zadania zrealizowania sympozjum naukowego poświęconego właśnie temu tematowi. Chcieliśmy przybliżyć w naszym środowisku oraz naszym zaproszonym gościom osobę i dziedzictwo Jana Pawła II oraz powiedzieć na temat młodzieży, która wychowywała się pod jego skrzydłami.
W życiu, w myśleniu młodych ludzi dzisiaj, nawet jeżeli nie jest to zewnętrznie w jakiś sposób wyrażane, nawet jeżeli to nie jest do końca uświadomione, można odkryć ślad nauczania, ślad świadectwa życia Jana Pawła II, papieża Polaka. Ale zaproszenia, które rozesłaliśmy nie tylko po Polsce, są adresowane przede wszystkim do seminarzystów. W gronie uczestników sympozjum jest około 400 osób. Wśród nich nie tylko studenci z Wrocławia, ale z całej Polski, goście z seminariów i z fakultetów teologicznych, a także goście z zagranicy, ze Słowacji, z Czech, z Białorusi i z Ukrainy.
Jakie tematy są podejmowane podczas Forum Młodych?
Tematyka ogólnie jest papiesko-młodzieżowa. Na przykład ksiądz kardynał Nagi podjął się wykładu Kościół na progu trzeciego tysiąclecia. Pan profesor Miodek mówił o tajemnicy słów Jana Pawła II, chcąc przybliżyć nam jego język, jego sposób wyrażania się. A dyskusja panelowa jest poświęcona zagadnieniu, co się z nami stało po 2 kwietnia 2005.
Również mieli swoje wystąpienia w dyskusji panelowej pan prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz, także pan redaktor Marcin Przeciszewski, prezes zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Czy organizatorzy sympozjum przewidują wydanie jakiejś publikacji książkowej po zakończeniu tej sesji?
Tu też się ukształtowała pewna tradycja. Kilka tygodni po zakończeniu forum będzie można otrzymać wersję drukowaną wszystkich wystąpień, wszystkich wykładów i sprawozdań z konwersatoriów.
Siostry misjonarki Świętej Rodziny obchodzą stulecie powstania zgromadzenia. W naszym studiu dzisiaj z tej właśnie okazji siostra Zuzanna i siostra Leontyna. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę sióstr, cóż, jubileusz stulecia jubileuszem jest niezwykłym. W takim razie proszę opowiedzieć, kiedy się rozpoczą, jakżeście się przygotowywały do niego?
Jubileusz rozpoczęłyśmy 23 października w Mohylewie, mszą świętą, dlatego że w Mohylewie powstało zgromadzenie. Taką umowną datą powstania zgromadzenia jest zawsze uroczystość Chrystusa Króla.
W Mohylewie zgromadzenie powstało. Jesteście tam jeszcze obecni?
Tak. Po przerwie, która była spowodowana wybuchem rewolucji październikowej, potem reżimem komunistycznym, powróciłyśmy do Mohylewa i siostry rozpoczęły na nowo swoją działalność w miejscu, gdzie było założone zgromadzenie.
Obecność wasza tam nie jest obecnością przypadkową. Przed wybuchem rewolucji to były tereny, gdzie schodziły się różne wyznania. Było wyznania rzymskokatolickie, grekokatolickie, byli prawosławni, a celem zgromadzenia jest wspomaganie dzieła zjednoczenia chrześcijan.
Tak, i właśnie szczególnie praca wśród chrześcijan wschodnich i umacnianie katolików wierze, umacnianie w miłości do Kościoła i do Ojca Świętego. Nasza założycielka Bolesława Lament, przejęta modlitwą Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, aby wszyscy stanowili jedno, wprowadzała to w życie w sposób taki prosty, tworząc atmosferę miłości, wzajemnej życzliwości, wspomagając najbardziej potrzebującym.
Matka założycielka urodziła się w 1862 roku w Łowiczu. Skąd taki właśnie zapał do tego typu pracy?
Myślę, że przeżyła już od samego początku rozłam jeszcze w Łowiczu, ponieważ tam byli Rosjanie, byli nasi zaborcy i miała już ten pierwszy kontakt. Później po wstąpieniu do zgromadzenia sióstr rodziny Maryi była wysłana ze strony zgromadzenia w głąb Rosji. Poznała jeszcze bardziej ten problem. Chrystus ze swoją łaską działał w jej sercu. No i dlatego będąc już na terenach Mohylewa chciała w jakiś sposób pomóc Chrystusowi w pojednaniu chrześcijan. W roku 1905 powstało zgromadzenie. Po 2 latach siostry przeniosły się do Petersburga. Tam założyły szkoły i pracowały aż do wybuchu rewolucji październikowej. Zawsze pracowały w ukryciu ze względu na zakaz carski. Po rewolucji było to niebezpieczeństwo jeszcze większe. Narażając swoje życie, stawały w obronie kapłanów, pomagały ludziom biednym, pomagały sierotom, dokształcały dzieci polskie w języku polskim, w historii i przede wszystkim prowadziły katechezę.
To były początki zgromadzenia, a stan zgromadzenia obecnie?
Obecnie zgromadzenie liczy około 350 sióstr. Powróciłyśmy na Białoruś. Mamy 2 placówki w Rosji, w Moskwie. Jesteśmy w Litwie. Większość domów naszych jest w Polsce, ale mamy też 2 placówki tutaj w Rzymie. Są siostry nasze w Stanach Zjednoczonych i na misjach, gdzie bardzo licznie teraz przychodzą młode dziewczęta. Mamy powołania z Zambii i z Kenii, bo w tych 2 państwach jesteśmy.
Cały czas rozmawiamy z siostrą Zuzanną, jest z nami w studiu jeszcze siostra Leontyna. Proszę siostry, wasza praca w Rzymie.
W Rzymie pracujemy na 2 placówkach. Jedną z nich jest dom generalny ojców najdroższej krwi, w którym pracujemy, jako serwicje domowe. Jest nas tutaj 4. Jedna z sióstr pracuje również w szpitalu. Drugim domem, również przynależącym do Rzymu, jest Infernetto, gdzie siostry pracują przy parafii świętego Tomasza. Jedna z sióstr pracuje również dojeżdżając do Rzymu, do kliniki prywatnej.
A jeżeli chodzi o specyfikę tej pracy misyjnej, wasza praca w Afryce na przykład?
W Afryce siostry pracują prowadząc przedszkola, pomagając najbardziej potrzebującym. Zajmują się też starszymi, pozbawionymi jakiejkolwiek opieki. Też zbierają siostry dzieci chodzące bez pańsku po ulicy, bez rodzin, bez żadnej opieki. Siostry też próbują pomóc tym najbiedniejszym dzieciom w zdobyciu wykształcenia. Mamy też ambulatoria, gdzie siostry pracują jako pielęgniarki, pomagając chorym.
Co jeszcze z misji warto przypomnieć? Inne kraje, inna praca.
Po roku 1990 powróciłyśmy na Białoruś, tam gdzie jest kolebka naszego zgromadzenia i gdzie matka założycielka w swoim testamencie prosiła, żebyśmy w miarę możliwości tam powróciły do pracy właśnie wśród prawosławnych, niosąc im Chrystusa, niosąc tą wzajemną życzliwość i pojednanie. Siostry pracują w Baranowiczach, prowadząc świetlice dla dzieci z ulicy, tak samo dla dzieci w Moskwie, gdzie są dzieci, które już myślały o samobójstwie, więc jest to praca bardzo trudna, ale z radością siostry oddają się tej pracy. Na przykład w Baranowiczach prowadzą kuchnię dla około 300 osób biednych, rozwożąc też obiady do domów. No i wszędzie też jest katechizacja, przybliżanie do Pana Boga tych, którzy tego pragną, którzy się otwierają na łaskę Pana Boga.
Powiedzieliśmy, zgromadzenie jest w zdecydowanej większości polskie. Nie mówiliśmy o obecności w Polsce. Gdzie jesteście? Co robicie, siostra Leontyna?
W Polsce pracujemy przede wszystkim na terenach wschodnich, to znaczy Olsztyn, Reszel, Kętrzyn. Nasz dom generalny znajduje się w Komorowie, niedaleko Pruszkowa. Poza tym mamy domy w Lublinie, w Białymstoku. Tutaj są domy takie specyficzne, gdzie siostry prowadzą przedszkola. W Białymstoku również posiadamy swoją szkołę. Poza tym pracujemy również w Częstochowie, w Zakopanem.
Czy to jest praca właśnie parafialna, czy jakoś może bardziej związana z charyzmatem zgromadzenia?
Tak jak matka założycielka, takim głównym hasłem było umacnianie katolików wierzy i również tu w Polsce siostry pracujące, czy w przedszkolu, czy w szkole, czy nawet pracy przy parafii, to hasło jest realizowane, bo niestety nie tylko na terenach wschodnich czy na afrykańskich, ale również i w Polsce są ludzie, którzy potrzebują tego umocnienia wierzy.
Rozmawiamy w stulecie założenia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Przed wami kolejne jeszcze uroczystości. Gdzie?
Przede wszystkim w Białymstoku 29 stycznia w sanktuarium naszej założycielki błogosławionej Bolesławy.
Również po Nowym Roku msza święta dziękczynna w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Wmurowanie tablicy pamiątkowej w Łowiczu, gdzie matka założycielka się urodziła. I na pewno w każdym domu zgromadzenia będzie jakiś taki wątek dziękczynny.
Myślę również, że siostry w miejscach, gdzie pracują, czy to siostry katechetki, czy siostry w szkołach, przedszkolach, będą organizowały montaże słowno-muzyczne, przybliżające historię i działalność, i charyzmat zgromadzenia.
Mógł zapłacić serdeczne za wizytę w studiu, proszę Państwa, przy okazji stulecia powstania sióstr misjonarek Świętej Rodziny. Gośćmi naszymi były siostry Zuzanna i Leontyna z tego właśnie zgromadzenia. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać.
Eucharystia. Nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Kontynuujemy dzisiaj omawianie obrzędów komunii. Po znaku pokoju następuje łamanie eucharystycznego chleba. Dawniej, kiedy używano dużych bochenków chleba, ta czynność miała znaczenie praktyczne i była bardziej wymownym znakiem. Dzisiaj używamy małych hostii, tak zwanych komunikantów, dlatego połamana zostaje tylko jedna duża hostia przeznaczona dla kapłana. Ten sam gest wykonywał Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Jezus wziął chleb, połamał i dał apostołom. Tak czytamy w Ewangelii. W czasach apostolskich całą Eucharystię nazywano właśnie łamaniem chleba. Ten gest ma pewne znaczenie symboliczne. Oznacza, że wierni, choć liczni, tworzą jedno ciało, Kościół, przez przyjmowanie komunii z jednego chleba, jakim jest Chrystus, umarły za zbawienie świata i zmartwychwstały. Kolejną czynnością kapłana jest tak zwane zmieszanie postaci. Kapłan wrzuca do kielicha z krwią pańską małą cząstkę konsekrowanej hostii. Wypowiada po cichu słowa: ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Można na trzy sposoby wytłumaczyć sens tego gestu. Ten znak może być nawiązaniem do dawnej liturgii papieskiej z V wieku. Do kielicha wkładano wtedy cząstkę konsekrowanego chleba, ale z poprzedniej Eucharystii. Oznaczało to jedność Eucharystii sprawowanej wczoraj, dziś i jutro. Było znakiem kontynuacji tej samej ofiary, która dokonała się na krzyżu. Drugi rzymski zwyczaj, który mógł być tutaj inspiracją, polegał na zanoszeniu cząstki ciała pańskiego z mszy papieskiej do innych rzymskich świątyń. Tę cząstkę umieszczał kapłan w kielichu tuż przed komunią. Ten gest z kolei wyrażał jedność całego rzymskiego kościoła ze swoim biskupem. Trzecie wytłumaczenie znaku zmieszania postaci jest bardziej uniwersalne. Otóż rozdzielone ciało i krew oznaczają w symbolice semickiej śmierć. Zmieszanie obu postaci można odczytać jako symbol zmartwychwstania. Ciało i krew są znowu razem, bo Jezus znów żyje, zmartwychwstał i chce dać nam udział w swoim nowym życiu, które jest silniejsze niż śmierć. Podczas łamania chleba zgromadzenie śpiewa lub recytuje wezwania Baranku Boży. Te wezwania mogą być powtórzone wielokrotnie, aż obrzęd się zakończy. Ostatnie wezwanie kończy się słowami: obdarz nas pokojem. Bądź obecny. Łamanie chleba i zmieszanie postaci nie zawsze są dobrze widoczne dla uczestników mszy świętej. Warto jednak wiedzieć, co dzieje się na ołtarzu. Tytułem Baranku Boży zwracamy się do samego Jezusa. To nawiązanie do baranka paschalnego. Izraelici w noc wyjścia z Egiptu skropili drzwi domów krwią baranka i ten znak ochronił ich od śmierci. Krew Jezusa, baranka, wybawia nas od śmierci i grzechów. Chleb jest łamany po to, aby móc zostać podzielonym między innych. Patrząc na łamany na ołtarzu chleb, pomyśl o tajemnicy ofiarnej miłości Jezusa. Jezus też został połamany, czyli zabity na krzyżu, aby dać nam siebie do końca. Aby stać się jak Chrystus chlebem dla innych, muszę dać się połamać. To nie jest łatwe, to boli. Eucharystia uczy nas, że moje plany, ja sam, moje oczekiwania muszą być wciąż na nowo łamane, aby wypełniła się we mnie wola Boga, abym mógł dawać siebie innym po kawałku.
Była to audycja Eucharystia, nieznany sakrament, w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza.
W piątkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.